Granice drugiej RP wykuto w szczęku oręża i dymie prochu. Toczyliśmy konflikty niemal ze wszystkimi sąsiadami. Jedyne państwa, które nie były nam nieprzyjazne, to Łotwa i Rumunia. Nasze granice z tymi państwami ledwo się stykały. Od wschodu i zachodu sąsiadowaliśmy z państwami, które były nam jawnie nieprzychylne i najchętniej unicestwiłyby Polskę. Nie kryły się ze swoimi agresywnymi zamiarami, a z czasem ukształtował się w tych państwach system totalitarny. Mowa o Niemczech i Rosji. Polska potrzebowała silnych sojuszników, aby przeciwstawić się tak potężnym nieprzyjaciołom. Dlatego szukaliśmy oparcia na Zachodzie. Stany Zjednoczone wycofały się po Wielkiej Wojnie z polityki europejskiej. Wielka Brytania była tradycyjnie zainteresowana równowagą sił na kontynencie. Nie mieliśmy dużego wyboru. Musieliśmy oprzeć się na sojuszu z Francją, który został zawarty w 1921 roku. Paryż obawiał się odrodzenia potęgi Niemiec i szukał partnera, który mógłby zastąpić dawnego sojusznika, jakim była Rosja. Polska nie do końca satysfakcjonowała Francję. W wypadku konfliktu ze wschodnim sąsiadem mogliśmy liczyć na pomoc Rumunii, z którą zawarliśmy sojusz również w 21 roku. Przychylnie była do nas nastawiona malutka Łotwa, wdzięczna za pomoc w wojnie z bolszewicką Rosją. Łączyły nas dobre relacje także z Królestwem Węgier. Jednak to państwo było skonfliktowane ze wszystkimi sąsiadami, znacznie okrojone i do marca 1939 nie łączyła nas wspólna granica. W latach 20. Piłsudski widział szansę dla Polski w zawiązaniu silnych sojuszy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcja nosiła nazwę Międzymorza. Odwoływała się do spuścizny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Do dziś odżywa w różnych wariantach, ostatnio Trójmorza. I tym właśnie była koncepcja Piłsudskiego w maksymalnym zasięgu obejmująca państwa pomiędzy morzami – Bałtykiem, Czarnym i Adriatykiem. Federacja byłaby w stanie przeciwstawić się ościennym potęgom, zwłaszcza Sowietom. Dlatego też to państwo sprzeciwiało się jej realizacji. Zachód pozostał obojętny. Państwa regionu były ze sobą skłócone. Jak wspomniane już Węgry, Polska miała konflikt terytorialny o Wileńszczyznę z Litwą i o Zaolzie, Spisz i Orawę z Czechosłowacją. Ukraińcy postrzegali takie wizje jako zagrożenie dla ich aspiracji niepodległościowych. Nie uznaliby wiodącej roli Polski. Wszystkie te aspekty uniemożliwiały realizację tego śmiałego planu. Dodatkowo konflikty z mniejszymi sąsiadami uniemożliwiały zawarcie mniejszych bloków sojuszy, np. francusko-polsko-czechosłowackiego przeciwko Niemcom, czy polsko-rumuńsko-bałtyckiego przeciwko Sowietom. Międzymorze uzupełniał prometeizm zmierzający do rozczłonkowania Sowietów po szwach narodowych, czyli właściwie to, co się stało w okresie jesieni ludów. Piłsudski dążył przynajmniej do pozbawienia Moskwy nabytków terytorialnych, jeśli nie dezintegracji. Polska niczym zbawca, Prometeusz, miała wspierać ruchy narodowo-wyzwoleńcze za płonącą wschodnią granicą. Szkoda, że Piłsudski nie wiedział, jak skończył Prometeusz. Ogromne znaczenie dla osłabienia Sowietów miało odebranie im terenów współczesnej Ukrainy, zasobnej w surowce i żyzne ziemie. Odcięcie kroplówki płynącej do imperium. Nie ma Ukrainy, nie ma imperium. Międzymorze i prometeizm były wymierzone głównie w Sowiety. To państwo zostało uznane na początku lat 20. za większe zagrożenie. Agresywny totalitaryzm dążący do ekspansji za wszelką cenę. Piłsudski zdawał sobie sprawę z zagrożenia ze strony Sowietów. Kat ostrzył topór nad swoją ofiarą. W 1922 roku Związek Sowiecki i Republika Weimarska zawarły układ w Rapallo ponad głową Polski. Państwa sygnatariusze nawiązywały stosunki dyplomatyczne, wychodząc z izolacji międzynarodowej. Niemcy zostały obwinione za wybuch wojny i nikt ich nie lubił, a dawną Rosję toczyła dziwna choroba – komunizm. Państwa europejskie nie mogły się pogodzić z utratą cennego sojusznika, ale przynajmniej na początku nie chciały mieć nic wspólnego z Bolszewią. Rapallo otwierało nowy rozdział w relacjach niemiecko-sowieckich. Prawdziwym problemem dla naszego państwa był tajny układ wojskowy. W skrócie, poligony za technologię. Niemcy mogli obchodzić traktat wersalski, trenując swoje siły na poligonach sowieckich, a ci unowocześnić armię dzięki dostępowi do niemieckich rozwiązań. Kolejny cios otrzymaliśmy w Locarno 25 roku, tym razem ze strony sojusznika. Na konferencji zawarto tak zwany Pakt Reński. Podpisały go Niemcy z jednej strony i Francja z Belgią z drugiej. Ustanawiał nienaruszalność nowej niemieckiej granicy zachodniej z Francją i Belgią. Gwarantami układu były Wielka Brytania i Włochy. Oba państwa w razie agresji jednej ze stron zobowiązały się udzielić pomocy stronie napadniętej. I jaki tu jest problem, skoro nie było mowy o Polsce? Właśnie to było głównym zagrożeniem. Niemcy nie chciały uznać swojej wschodniej granicy, czyli w przyszłości mogły dążyć do jej zmiany. A nasz sojusznik wydawało się, że akceptuje tę sytuację. Pogorszenie sytuacji geopolitycznej Polski zmotywowało Piłsudskiego do stworzenia nowej koncepcji polityki zagranicznej. Mógł ją w pełni realizować po zamachu majowym, a po jego śmierci kontynuował ją minister spraw zagranicznych Józef Beck. Była to polityka równowagi mająca na celu zachowanie równej odległości, czyli utrzymania takich samych stosunków z Niemcami i ze Związkiem Sowieckim, nie wyróżniania żadnego z tych państw, nie wiązania się z jednym z nich i nie występowania przeciwko jednemu z nich. Przypominało to balans na linie nad wodospadem Niagara. Piłsudski dobrze zdawał sobie sprawę, że dojdzie do wojny. Należało za wszelką cenę uniknąć konfliktu na dwóch frontach i zabezpieczyć się na wypadek wojny z jednym z tych państw. W tym celu wykorzystywano napięcia międzynarodowe pomiędzy Niemcami i Sowietami, zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy, oraz tworzono system bezpieczeństwa międzynarodowego. Już wcześniej, w 1928 roku, m.in. Polska, Związek Sowiecki i Niemcy podpisały pakt Brionkel-Lock o wyrzeczeniu się wojny. Rok później Polska, Sowieci, Estonia, Łotwa i Rumunia podpisały protokół Maksima Litwinowa o niestosowaniu przemocy w dochodzeniu swych pretensji terytorialnych. Najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa były Polsko-Sowiecki Pakt o Nieagresji z 1932 oraz Polsko-Niemiecka Deklaracja o Niestosowaniu Przemocy z 1934. Drugi dokument został podpisany z kilku powodów. Polska była zaniepokojona dotychczasowym zachowaniem Francji oraz lekceważeniem przez Zachód łamania traktatu wersalskiego przez Niemcy. Piłsudski zaproponował w 1933 wojnę prewencyjną, francusko-polskie uderzenie na III Rzeszę. Blef Piłsudskiego, nie chcę tu rozwlekać tematu, czy ten atak był możliwy, sprawdzał zachowanie Francji i Niemiec jednocześnie. Francja oczywiście się nie zgodziła, ale Niemcy poważnie się zaniepokoiły. Od 1934 po 1938 nie było na świecie dwóch bardziej kochających się państw niż Polska i Niemcy. Zakończyła się wojna celna. Niemcy zaprzestały antypolskiej propagandy. Eliminowano punkty zapalne. Do Polski przyjeżdżali z wizytą najwyżsi urzędnicy Rzeszy, współpracownicy Hitlera, na przykład Göring, zabierając ze sobą damską bieliznę i szpilki, polował z Mościckim. Malarz z Austrii szukał sojuszników dla swoich planów w Europie. Podczas kurtuazyjnych odwiedzin narodowi socjaliści proponowali Polsce wspólny marsz na wschód, tuż przed II wojną kusząc obietnicą nabytków odebranych Sowietom, przyznania dostępu do Morza Czarnego, oczywiście nie za darmo. Niemcy nazywali kwestię Gdańska, zamieszkanego w 90% przez Niemców, otwartą raną. Pragnęli przyłączyć miasto do swojego państwa. Dla nas takie rozwiązanie mogło zaowocować utratą dostępu do Północnego Morza. Niejasne stanowisko w tej sprawie zajmowali Brytyjczycy, którzy mogli ulec niemieckim naleganiom na pokojowe odzyskanie miasta, bo przecież byli tak bardzo pokrzywdzeni w traktacie wersalskim. Zawarcie deklaracji o niestosowaniu przemocy z 1934 zmusiło Londyn do politycznej zmiany. Brytania obawiała się, że Polska zostanie satelitą Niemiec, zanadto wzmacniając ich pozycję. Wcześniej, w 1933 roku, Londyn był gotowy porozumieć się z Berlinem, także Paryżem i Rzymem, gdzie podpisano Pakt Czterech. Oznaczało to powrót do koncertu mocarstw. O przyszłości Europy mieli decydować silni. Ostatecznie Pakt Czterech nie wszedł w życie, a Polska i Niemcy zawarły Pakt o niestosowaniu przemocy. Jednak faktycznie cztery państwa decydowały, jak w Monachium 1938 roku. Jeszcze przed rozbiorem Czechosłowacji doszło do zbliżenia francusko-sowieckiego. Polska mogła czuć się osamotniona. W 1936 coraz bardziej obawiano się zagrożenia z dwóch stron. Trafnie przewidywano wybuch wojny, dlatego podjęto program przygotowań. Rozwoju zbrojeń, szukano porozumienia z częścią przynajmniej opozycji, co udało się z prawicą, oraz zapoczątkowano propagandę Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Żarty się skończyły, zaczęły się schody. Jak to kiedyś powiedział Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zmierzamy bezpośrednio do wojny, lecz najpierw króciutko o relacjach z naszymi mniejszymi sąsiadami. Wobec zbliżającej się wojny problemem były negatywne relacje z Litwą, która mogła wykorzystać sytuację i odbić Wilno. W czasie, kiedy Europa patrzyła na Anschluss w marcu 1938, polski rząd wystosował ultimatum do rządu litewskiego z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych. Jako pretekst posłużył incydent graniczny, w którym zginął żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza. Zdarzenie wywołało ogromne wzburzenie społeczne, podsycane przez władze. Tłum skandował hasła: wodzu, prowadź na Kowno, w kierunku Rydza Śmigłego. Kowno ustąpiło. Relacje zostały zawarte pod presją siły. W tym samym roku, w październiku, tuż po wrześniowej konferencji monachijskiej, wojska niemieckie zajmowały Sudety, a wojsko polskie zajęło Zaolzie, część Spiszu i Orawy. Już w marcu 1939 Czechosłowacja została dobita, zdradzona przez Francję i dokonał się rozbiór tego kraju. Rzesza zagarnęła protektorat Czech i Moraw, część anektowały Węgry, zyskując granicę z Polską, ale marne to było pocieszenie, ponieważ z resztek terytoriów powstała Słowacja podporządkowana Hitlerowi. Polska była otoczona z trzech stron przez Niemcy. Hitler mógł zaciskać pętlę. A przecież wcale nie musiało tak być. Zajęliśmy Zaolzie, kiedy Rzesza przyłączała Sudety. Czy potrzebny był kolejny dowód na tajny sojusz z Hitlerem? Przynajmniej Zachód mógł tak to postrzegać. Co mogła zrobić Polska? Mogła zająć całość terytoriów albo całą mocą wspierać Czechosłowację, dyplomatycznie naciskać na Francję, aby nie dopuścić do porzucenia sojusznika, rozpętać propagandową burzę, wesprzeć militarnie południowego sąsiada. Ale to tylko gdybanie. Hitler uważał, że znajduje się w idealnej sytuacji. Francja została ośmieszona, była nielojalna, Brytania zagubiona, Polska odcięta, postrzegana jako przyjaciel Niemiec. Polityka appeasementu Neville'a Chamberlaina rozbudziła apetyt Führera. Relacje polsko-niemieckie zaczęły się pogarszać już pod koniec 1938 roku. Jeszcze w czasie, kiedy Czechosłowacja traciła Sudety, Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, wystosował propozycję do polskiego ambasadora w Berlinie Józefa Lipskiego rozwiązania wszystkich kwestii spornych, aby szczęście już na zawsze zapanowało pomiędzy naszymi narodami. Rzesza domagała się przyłączenia wolnego miasta Gdańsk do Niemiec oraz wybudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej Prusy z Pomorzem Zachodnim. W zamian za to Polska miała przystąpić do paktu antykominternowskiego wymierzonego w Związek Sowiecki oraz Niemcy zobowiązywały się zagwarantować polskie granice. Taki biznes. Polacy uznali, że oferta jest nieopłacalna i ją odrzucili. Podchody, badanie sytuacji i reakcji zakończyły się w marcu 1939. Rzesza oficjalnie wysunęła żądania 21 marca, w czasie rozpadu Czechosłowacji. Dwa dni później Hitler zajął Kłajpedę, ostatnią zdobycz przed II wojną światową. Wydarłszy miasto Litwie, przypłynął on, Adolf Hitler, z flotyllą Kriegsmarine, ponoć o świcie, świętować sukces polityki powrotu do Rzeszy. Pozostała Polska, która ugiąć się nie chciała. Beck wielokrotnie odrzucał niemiecki szantaż. Zdawał sobie sprawę, co rzeczywiście oznaczają propozycje niemieckie. Wasalizację, z czasem odcięcie od morza. Niemcy dawali do zrozumienia, że przecież jest jeszcze Morze Czarne. Hitler czuł się pewnie, a Polska miała poważne powody wątpić w lojalność i uczciwość Francuzów. Jeszcze w grudniu 1938 utwierdzili Führera w przekonaniu, że ma swobodę działań, zawierając francusko-niemiecką deklarację o nieagresji. Hitlerowi nie udało się przekonać Brytyjczyków. W końcówce marca 1939, dwa tygodnie po zajęciu Czechosłowacji, Londyn udzielił Polsce jednostronnych gwarancji niepodległości. W Polsce zapanowała euforia. Mamy sojusznika. Rzeczywiście brytyjska decyzja miała usztywnić stanowisko Warszawy, nie dopuścić do ustępstw Polski, odciągnąć nasz kraj od Niemiec i zyskać czas, tak potrzebny, na przygotowanie do zbliżającej się potencjalnej wojny. Londyn osiągnął swoje cele. Stanowisko Warszawy się usztywniło. W kwietniu oba państwa udzieliły wzajemnych gwarancji pomocy w wypadku konfliktu z III Rzeszą. Do umowy szybciutko dołączyła Francja. Potężne jeszcze Imperium Brytyjskie gwarantowało niepodległość mniejszego państwa. Nasuwa się w tym miejscu wiele pytań. W jaki sposób imperium będzie mogło pomóc? To znaczy wyśle żołnierzy? Czy ograniczy się do blokady morskiej? A może wcale nie wywiąże się z zobowiązań? Francja do tej pory była skupiona na defensywie. Nie podejmowała akcji nawet, kiedy Rzesza jawnie łamała postanowienia traktatu. Teraz zareaguje? Patrząc tylko na mapę, sojusz dawał poczucie bezpieczeństwa. Niemcy były otoczone. Francja zagrażała od zachodu, Anglia mogła zablokować północ, Polska na wschodzie. Niemcy są w potrzasku. Na wieść o brytyjskich gwarancjach Führer wydał rozkaz przygotowania planu Fallweiss, ataku na Polskę. Nastąpiła zmasowana akcja propagandowa przeciwko naszemu krajowi. Aktywizowano agenturę na ziemiach polskich i tworzono listy proskrypcyjne. Pod koniec kwietnia Hitler wypowiedział Polsce układ o nieagresji i układ morski zawarty z Wielką Brytanią w 1935, ustanawiający wielkość floty niemieckiej na 35% Royal Navy. Hitler poczuł się mocny, uważał, że nie musi już udawać. Pragnął zbudować ogromną Kriegsmarine, która będzie w stanie dorównać i pokonać Brytyjczyków na morzach i oceanach. Reagując na wypowiedzenie deklaracji o niestosowaniu przemocy z 1934, Beck wygłosił w Sejmie słynne przemówienie.
Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, trawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jedna tylko rzecz, w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Beck odrzucił żądania niemieckie. Buńczuczne przemówienie zostało wygłoszone 5 maja. Było nastawione także na użytek wewnętrzny. Jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Nie damy nawet guzika. Tak głosiły hasła propagandowe. A jak wyglądała rzeczywistość, co dali, to już wiemy. Społeczeństwo polskie było przekonywane o potędze państwa. Sprzeciwiało się jakimkolwiek ustępstwom na rzecz Niemiec. Utworzono Fundusz Obrony Narodowej i Fundusz Obrony Morskiej, zajmujące się zbieraniem pieniędzy na sprzęt wojskowy. Polacy oddawali nawet ślubne obrączki. Następowała konsolidacja narodowa w obliczu wspólnego wroga. Budowano kult wodza, rydza Śmigłego, wszędzie obecne były jego wizerunki, jego imieniem nazywano ulice, pojawiały się piosenki. Nie wszyscy ślepo wierzyli władzy. Stanisław Mackiewicz, zwany Katem, pisał o przygotowaniach, obnażając prawdę. Krytykował rząd, wodza i Becka. Został osadzony w Berezie. Jak się okazało, miał więcej rozumu niż minister spraw zagranicznych. W maju 1939 Polska i Francja podpisały protokół przewidujący działania wojsk francuskich w przypadku rozpoczęcia wojny przez Niemcy. Ofensywa miała nastąpić w 15 dniu wojny. Dokument został ratyfikowany dopiero we wrześniu. Atakowi byli przeciwni wojskowi, wolący bronić się na linii Maginota. Mimo wszystko, dobra nasza. Francja podejmie działania na zachodzie, my będziemy bronić się na wschodzie, Brytania od północy. Wygrana wojna. Czy coś mogło pójść nie tak? Na przełomie 38 i 39 wszystkie asy miał Stalin. Mógł wybierać sojusz z Francją i Wielką Brytanią lub z Niemcami. Pierwszy sekretarz pragnął przede wszystkim zrealizować cele ideologiczne. Dążył do rozpętania wojny pomiędzy państwami Zachodu. Po pewnym czasie mógłby dołączyć do konfliktu jako ostatni i uderzyć na osłabionych rywali. Dlatego zwodził Zachód i proponował zaporowe warunki. Nie powiodły się brytyjskie próby wciągnięcia Związku Sowieckiego do sojuszu przeciwko Niemcom. Zachód musiał oprzeć się o Polskę. W tym czasie Hitler kontynuował dążenia do uzyskania Lebensraumu z Polską lub bez niej. Zmiana sytuacji międzynarodowej zmusiła Berlin do porzucenia marzeń o ataku na Związek Sowiecki. Mimo iż w tym czasie trwały walki japońsko-sowieckie na pograniczu mandżursko-mongolskim. W Moskwie 23 sierpnia 1939 III Rzesza zawarła układ o nieagresji z Sowietami zwany czwartym rozbiorem Polski. Układ Ribbentrop-Mołotow. Jego zawarcie było szokiem dla hitlerowskiego i sowieckiego społeczeństwa. Wydziały propagandowe musiały zrobić zręcznego fikołka, żeby uzasadnić traktat z odżegnywanym od czci ideologicznym przeciwnikiem. Układ o nieagresji zawierał również tajny protokół o podziale stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Finlandia, Estonia, Łotwa miały przypaść Sowietom, a Litwa Rzeszy. Polska miała zostać podzielona wzdłuż linii rzek Narew, Wisła, San. Na południe od II RP Rumunia miała oddać Bezarabię Moskwie. Protokół był tajny, a ponieważ był tajny, wszyscy o nim wiedzieli. Także nasi sojusznicy. Na przykład Wielka Brytania wiedziała o pakcie, zakładała, że my wiemy, ale my nie mieliśmy tej świadomości. Stalin odsunął zagrożenie atakiem niemiecko-japońskim z dwóch stron. Ta dalej był głównym rozgrywającym. W wypadku wojny, gdyby Niemcom się nie powiodło, mógł się wyprzeć postanowień układu. Beck zrealizował koncepcję równych odległości. Dwa totalitaryzmy były nam jednakowo wrogie. Dwa dni po zawarciu układu Ribbentrop-Mołotow 25 sierpnia Wielka Brytania podpisała z Polską sojusz wojskowo-polityczny. W przypadku napaści III Rzeszy na Polskę Londyn miał wypowiedzieć agresorowi wojnę w trzecim dniu działań wojennych i udzielić Warszawie natychmiastowej pomocy. Udzielenie gwarancji przez Wielką Brytanię oraz odmowa Mussoliniego wzięcia udziału w wojnie po stronie Niemiec spowodowało przesunięcie terminu ataku z końca sierpnia na 1 września. Piłsudski uważał, że jeśli Polska ma przystąpić do zbliżającej się wojny, to jako ostatnia. Ale nie. Przystąpiliśmy jako pierwsi. Odpowiedzialny za polską politykę zagraniczną po śmierci prawdziwego marszałka, Józef Beck, zazwyczaj oceniany jest negatywnie. Nie spełnił zaleceń Piłsudskiego. Zawarł pakt o nieagresji z 1932 ze Związkiem Sowieckim oraz polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy z 1934. Jednak w kolejnych latach doprowadził do zbliżenia z Niemcami. Czy w takim wypadku możemy mówić o kontynuacji polityki równych odległości? Przyjrzyjmy się także efektom tej polityki. Pierwszy akt został złamany, drugi wypowiedziany, a Niemcy bardzo szybko przestały być nam przyjazne. Beck zignorował zagrożenie sowieckie i wierzył w papiery, a przecież Francja i Wielka Brytania łamały zobowiązania międzynarodowe, akceptowały łamanie zasad przez Hitlera. Wielka Brytania zadeklarowała ochronę polskiej niepodległości w marcu 1939. Przebyła długą drogę od polityki zaspokajania do polityki powstrzymywania, ale miało to na celu obronę żywotnych interesów Wielkiej Brytanii. A Francja, no cóż, to Francja. Mimo chwilowego ocieplenia stosunków z Hitlerem, Polska nie chciała być sojusznikiem Niemiec, zwłaszcza sojusznikiem drugiej kategorii. Może jednak zamiast obrony honoru warto było ustąpić. Należało podpisać sojusz z Niemcami, jak uważa Piotr Zychowicz w książce Pakt Ribbentrop-Beck. W społeczeństwie budowano poczucie potęgi Polski. Fanatyzowano ludność, pobrzękiwano szabelką, nie damy nawet guzika, szybko przytniemy Hitlerowi jego wąsiki, silni, zwarci, gotowi, głosiły hasła propagandowe i za nimi wędrowały myśli milionów Polaków. Wojny nie wygrywa się tylko propagandą, odwagą i patriotyzmem. Jeśli weźmiemy pod uwagę ekonomię, militaria i tym podobne, porównamy to w kolejnym odcinku, cóż, nie wyglądało to dobrze dla nas. W okresie dwudziestolecia wypracowaliśmy ciekawe koncepcje polityczne, rozwijane także po upadku II RP, jak Międzymorze, prometeizm, polityka równych odległości. Mieliśmy potężnych sojuszników, układy o nieagresji z rozpychającymi się totalitaryzmami, wiele atutów, ale także byliśmy malowanym mocarstwem. Posiadaliśmy słabą pozycję międzynarodową, nie liczyliśmy się w rozmowach głównych graczy, nie nawiązaliśmy wystarczającej współpracy z naturalnymi sojusznikami w Europie Środkowo-Wschodniej. Spełnił się ten najgorszy scenariusz zakładający współpracę Moskwy z Berlinem, skierowanej przeciwko Warszawie. Polska chciała uniknąć roli obiektu przetargu w gronie mocarstw. Polska jako pierwszy kraj powiedziała nie i musiała za to ponieść cenę. Nie była to wojna o Gdańsk i jakąś tam autostradę, ale o co? Zasady, honor, pokój.
Hitler loves peace. He referred to this novel feeling of his in numerous speeches many times on various occasions. We too love peace. Then why is it impossible to reach an understanding by a peaceful method? Perhaps because of the different meaning that we give to the same word. The Reich Chancellor's peace means Give up all hope and resistance and surrender to all my claims. Do not discuss their justice and accept my wishes as the inevitable law of the historical development of the greatness of the Reich.